tylko w ogóle tego rządu nie ma. To jest jakiś ukryty kryptorząd, który próbuje prowadzić różnego rodzaju narracje o charakterze politycznym, propagandowym.
Klaudiusz Slezak dziś o tym, jak wygląda proces wskazywania winnych w polityce, a w drugiej godzinie jak odstąpić od umowy w internecie.
A wkrótce rzeczywiście będzie wielki przycisk łatwego zwrotu.
Żeby odstąpienie od takiej umowy, rezygnacja z jakiejś subskrypcji były podobnie łatwe, a nie wymagały od nas podjęcia kilku kroków, wypełniania formularzy, szukania w ogóle, gdzie taką operację możemy zrobić. I temu właśnie ma służyć ten przycisk.
Za mniej więcej 2 miesiące każdy sklep internetowy będzie musiał umieścić na swojej witrynie wyraźny przycisk odstąp od umowy. Brak takiej opcji będzie naruszeniem praw konsumenckich. Tymczasem wielu sprzedających nie wie o takim obowiązku. Sprawie przyjrzy się po 17:00 Kacper Badura, a po 17:30 Ksenia Maćczak zapyta mecenas Joannę Afr, specjalistkę praw konsumenckich i prawa konkurencji, o to, co może zmienić funkcja łatwego odstępowania od umowy zawartej w sieci. Po 18:00 wycinka w puszczy i budowa drogi.
Nie tylko, że ta droga jest przebudowywana, co by było zrozumiałe, gdyby zmieniono nawierzchnię tam po prostu i tyle, to ona jest bardzo radykalnie poszerzana.
Są obszary, które są skarbem. Dla mnie Puszcza Białowieska ma taką samą wartość jak zamek na Wawelu, więc moglibyśmy powiedzieć, że a no to w takim razie pozwólmy ludziom wyjmować cegły z murów na Wawelu, no bo przecież to tylko mur.
Olga Bobienko opowie o drzewach wyciętych na placu budowy drogi wojewódzkiej nr 687 z Narewki do Nowosad, to na Podlasiu. Dlaczego niszczone są cenne tereny Puszczy Białowieskiej? Dlaczego Ministerstwo Klimatu milczy w sprawie wycinki? Po 18:30 naszym gościem będzie Katarzyna Jagiełłoka, aktywistka przyrodnicza, ekspertka do spraw różnorodności biologicznej. Osoba zaangażowana w walkę o przyrodę od wielu lat. Porozmawiamy o tym, jak pogodzić interes natury, interes dzikich zwierząt, lasu, drzew i ludzkiej infrastruktury. Jak rozmawiać z ludźmi oczywiście o ochronie przyrody, mam na myśli lokalne społeczności oraz samorządowców. Przypomnę jeszcze nasz adres popołudnie @nowyswiat.online.
We'll be right back.
tu radio popołudniowe. Tu państwa i nasz wspólny popołudniowy czas do 19, choć nie wszyscy zostaną do końca. Pani Ewa właśnie poinformowała, że po 18 ma zumbę, a zatem słucha nas tylko do 18. Pani Ewo, potem w magazynie z podcastami będziemy czekać. Na stronie internetowej oczywiście radio Nowy Świat. Dla osób patronujących oczywiście jak zawsze nieco więcej. Zatem proszę przystąpić do grona patronujących i wspierać radio. 13 minut po 16. A teraz coś, co miało być walką o bezpieczeństwo Polaków, o bezpieczeństwo naszych portfeli, a stało się brutalną polityczną grą o przetrwanie. Gdy giełda Zonda Krypto pęka, a miliony złotych znikają, zaczyna się polowanie na winnych. Czy prezydent Karol Nawrocki rzeczywiście broni wolności, a może zastawia pułapkę na szefa rządu, na Donalda Tuska? Sprawdźmy, w jaki sposób Pałac Prezydencki przekonuje nas wszystkich, że rząd wiedział o aferze, zanim zniknęły miliony z giełdy, ale z jakiegoś powodu milczał. Czy prezydentowi uda się przypiąć aferę Zonda Krypto ekipie Donalda Tuska? Z tym pytaniem zwracam się już teraz do Klaudiusza Slezaka. Klaudiuszu, dzień dobry. Klaudiuszu, zaczynaj.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Z takiego kronikarskiego obowiązku musimy dodać, Michale, że te tłumaczenia odbyły się wczoraj.
Tak.
A tylko ponieważ wczoraj okazała się, wyszła na jaw sprawa uwolnienia Andrzeja Poczobuta i pozostałych osób z więzień białoruskich, no to oczywiście zajęliśmy się tą sprawą, mając trochę w tyle głowy, podejmując taką decyzję w redakcji, że do sprawy kryptowalut i tłumaczenia Pałacu Prezydenckiego jeszcze przecież wrócimy. Więc tak, uznaliśmy, że dzisiaj to też dobry moment, żeby spojrzeć na te argumenty, które Pałac Prezydencki przedstawia, żeby powiedzieć, że oni z tą sprawą nie mają nic wspólnego i że to rząd w tej sprawie jest nieudolny i że to rząd tą sprawą powinien się od początku zajmować. Minister Bogucki był tym, który wziął na siebie tę rolę, czyli szef kancelarii prezydenta.
Wziął na siebie tę chrypę. Nic nie szkodzi, wziął na siebie rolę, nie mówiąc o tym, że nikt nie chce wziąć na siebie winy. I teraz tu pytanie, czy to jest takie klasyczne przerzucanie się, czy istnieje jakaś, nie wiem, w polityce o to trudno, argumentacja?
Istnieje ta argumentacja i zaraz ją postaram się przedstawić, jakie argumenty przedstawił minister Bogucki. Z tym, że musimy to zrobić w pewnym kontekście także. Bo pojawiają się tutaj daty i te daty mają znaczenie, bo oprócz wet pana prezydenta, to jest początek grudnia zeszłego roku i kwiecień, niedawno, przecież parę dni temu, kilkanaście dni temu tego roku, no to są jeszcze daty dotyczące jego obecności. Mówię o Karolu Nawrockim w trakcie kampanii wyborczej na konferencji CPAC, finansowanej przez Zondę Krypto i spotkanie ze Sławomirem Mentzenem. Także pamiętasz takie słynne spotkanie, podpisanie tamtej deklaracji turyjskiej i tak dalej.
Przedwyborcze.
Tam tak, tam też pojawiły się wątki dotyczące Zonda Krypto. Pojawiły się też, o czym mówił minister Bogucki, ostrzeżenia ze strony estońskiego regulatora, bo przypominam, że Zonda Krypto zarejestrowana formalnie w Estonii jest. No więc te ostrzeżenia też wcześniej, jeszcze wcześniej, bo to jest rok 23, pojawiły się unijne rozporządzenia, MiCA. To na podstawie tego rozporządzenia Polska miała wprowadzić no właśnie prawo dotyczące tego, jak ma funkcjonować rynek kryptowalut, bo Unia Europejska już dawno zauważyła, że ten rynek jakoś trzeba uregulować. Przypominam, kto jeszcze rządził w 23 roku. To jest dość istotne w tej sprawie, bo to rozporządzenie wchodzi mniej więcej w połowie 23 roku. No i potem pod koniec tego roku dopiero formuje się rząd Donalda Tuska, pomijając już dlaczego tak było, że to 13 grudnia prezydent Andrzej Duda robił wszystko, żeby właśnie to na 13 grudnia wypadło, ale to już... No i wtedy rząd Donalda Tuska przejmuje władzę i faktycznie ma coś w tej sprawie zrobić, no bo jest już to rozporządzenie europejskie. Problem już jest znany, europejsko znany, nie samej Zonda Krypto, tylko generalnie jest znany. No i rząd zaczyna coś w tej sprawie robić. Z perspektywy Pałacu Prezydenckiego wygląda to inaczej.
Gdzie byli od grudnia 2023 roku aż do czerwca 2023 2025 roku, bo przypomnę, dopiero 26 czerwca 2025 roku wpłynął projekt rządowy, czyli półtora roku, szanowni państwo, podkreślam, półtora roku temu leniwemu rządowi Donalda Tuska zajęło to, żeby zająć się rozporządzeniem, które było znane już od czerwca roku 2023. Dlaczego w tym zakresie rząd nie podejmował działań legislacyjnych? Natomiast ustawa wpływa po pracach parlamentu do pana prezydenta, ta pierwsza ustawa dopiero 12 listopada. Więc właściwie, szanowni państwo, mamy dwa lata zwłoki w działaniu przez, czy de facto braku działania rządu premiera Donalda Tuska. Czy wtedy nie było zagrożeń?
To teraz wyjaśnimy pewne sprawy. Rząd zabrał się do pisania tej ustawy na początku 2024 roku, bo ona, można to sprawdzić, nawet pojawiła się w Rządowym Centrum Legislacji na stronach tegoż. Faktycznie procedowanie, wiem, brzydkie słowo, tej ustawy trwało kilkanaście miesięcy, zanim ona trafiła, tam mówimy o tej pierwszej wersji ustawy, na biurko prezydenta, no bo cały ten proces rządowy, uzgodnienia międzyresortowe, Sejm, Senat i w końcu biurko pana prezydenta, to tyle właśnie trwało. Tyle, że jak przyznawał minister Bogucki, rozporządzenie unijne było znane już w połowie 2023 roku. To znaczy, że prace nad nim trwały wcześniej i też było wiadomo, że Unia Europejska będzie nad takim rozporządzeniem pracowała. Więc powinno to wyglądać tak, dodajmy, że poprzedni rząd pracuje nad taką ustawą, wiedząc, że takie rozporządzenie unijne jest i ewentualnie zostawia ją, daje tutaj duży cudzysłów, w spadku kolejnemu rządowi. Nawet jeśli nie w Sejmie na przykład, bo akurat taka ustawa pewnie nie podlegałaby dyskontynuacji, to się tak mądrze nazywa, czyli nie przechodziłaby z kadencji na kadencję. Ale projekt byłby napisany, natomiast to właśnie rząd Mateusza Morawieckiego nie podjął na ten temat żadnych prac. Dopiero tu też będziemy zgodni z faktami, rząd Donalda Tuska, tak, trochę im to zajęło, żeby tę ustawę przyjąć, ale ta ustawa została przyjęta. Ten element drugi, o którym wspominałem, że coś było wiadomo, że coś złego się dzieje, bo Zbigniew Bogucki cały czas przekonywał nas, pan minister, że o tym, że coś złego dzieje się z rządą krypto, dowiedzieli się dopiero w Pałacu Prezydenckim po pierwszym wecie, czyli grudzień zeszłego roku. Ale na tej samej konferencji prasowej Zbigniew Bogucki mówił też tak.
Przypomnę, że regulator, z naszych informacji wynika, że regulator estoński wskazywał na problemy z kapitałem, no można powiedzieć, operatora tego podmiotu, o którym mówimy, już w lipcu 2025 roku. Pytanie do premiera Tuska, do ministra sprawiedliwości, koordynatora służb specjalnych i ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dlaczego od tamtego czasu służby nie działały, nie podejmowały działań? Dlaczego nie zostało nawet wszczęte śledztwo, szanowni państwo?
To do tego śledztwa jeszcze wrócimy, obiecuję. Natomiast zostajemy na razie przy tej połowie 25 roku. Skoro mówi Pałac Prezydencki, że już były informacje od regulatora estońskiego, tamtejszego rynku kryptowalut, to dlaczego używa argumentu, że prezydent nie miał żadnej wiedzy w grudniu, czy właściwie w listopadzie 25 roku, wetując tę ustawę? W grudniu była próba odrzucenia tego weta. Dlaczego w takim razie prezydent, mając tę informację, no nie pochylił się nad tą sprawą? Potem, przypominam, po pierwszym wecie była zapowiedź z Pałacu Prezydenckiego, właśnie ministra Boguckiego, że w ciągu 3 tygodni będzie napisana ich ustawa. Tak. Ich, czyli Pałacu Prezydenckiego. Tej ustawy nie było ani po 3 tygodniach, ani nawet po 2 wecie prezydenta, czyli 17 kwietnia, te kilkanaście dni temu. 17 kwietnia minister Bogucki był pytany o tę sprawę. Dlaczego w takim razie, skoro nie podobała wam się ustawa rządowa, a temat ma być taki prosty, dlaczego nie ma tej ustawy waszego autorstwa? Odpowiadał tak.
Projekt prezydencki nie był składany z uwagi na to, że podjęty był dialog przez prezydenta zarówno z opozycją, jak i z częścią koalicji. Były domówione poprawki, te poprawki zostały zgłoszone między innymi w Senacie i wszystkie te poprawki poza jedną wylądowały w koszu. Gdyby został złożony, uważa pani, że gdyby został złożony projekt prezydencki z tymi poprawkami, które zostały wyrzucone, one byłyby przyjęte? Nie, one byłyby przyjęte?
Nie, nie byłyby przyjęte. Już odpowiedziałem na te pytanie. Już odpowiedziałem na to pytanie. Wykazuję inicjatywę. Właśnie przed chwilą odpowiedziałem. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Czyli prezydent mimo zapowiedzi złożenia ustawy nie składa tej ustawy, bo twierdzi, że byłaby odrzucona. Jakoś nie przeszkadzało to w składaniu innych projektów ustaw, nawet ze świadomością, że mogą nie wejść pod obrady Sejmu. Słynne weto marszałkowskie, oczywiście nie ma czegoś takiego jak weto marszałkowskie. Zamrażarka pana marszałka. Tutaj w Sejmie odsyłanie ustaw do poprawy i tak dalej, do uzupełnienia braków formalnych. W tej sprawie nie było nawet projektu, a minister Bogucki twierdził tego 17 kwietnia, że to dlatego, że obawiali się o to, że ta ustawa i tak nie wejdzie, chociaż ten projekt zapowiadali. Mówiłem o śledztwie.
Tak.
To też jeden z tych elementów, które się pojawiły w trakcie tej konferencji, że już dawno powinno być wszczęte śledztwo, a nie dopiero teraz. No to jeszcze raz, minister Bogucki.
Czy państwo słyszeliście o jakimkolwiek śledztwie? O podjętych działaniach, o postawionych zarzutach, o tymczasowych aresztowaniach, o aktach oskarżenia, o europejskich nakazach aresztowania? Nic w tych sprawach się nie dzieje. Prokuratura, organy ścigania, służby, można powiedzieć, toczą pianę, ale nic nie wynika z tych działań. Nie ma żadnych realnych działań. Czyli krótko mówiąc, szanowni państwo, państwo Donalda Tuska jest kryptopaństwem, kryptoadministracją. Zajmuje się tylko kryptokłamstwami. I znamienne, można powiedzieć, podpisali swoisty akt oskarżenia wobec siebie, kiedy 17 grudnia, czyli popołudniem po drugim wecie pana prezydenta. Otóż dopiero wtedy, szanowni państwo, minister sprawiedliwości, pan Żurek, informuje, że prokuratora regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie zonda krypto. 17 kwietnia.
To teraz wyjaśnijmy, Michale, dlaczego tak, a nie inaczej. Instytucje państwa działają na podstawie i w granicach...
prawa.
A czy mamy prawo dotyczące kryptowalut?
Porozmawiajmy o wetach pana prezydenta.
Mamy oczywiście różne ustawy, które można by pod to, znowu cudzysłów, podciągać. Pranie brudnych pieniędzy i tak dalej, oszustwa tu na wielką skalę i parę innych przepisów, które pewnie można by. Tylko pytanie, czy to wystarczyło na tamtym etapie, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że pan Kral znika, bo jeszcze utrzymywał ciągle, że ta giełda jest, że ona funkcjonuje, że to tylko przejściowe problemy. Czy wystarczyłoby prokuraturze do tego, żeby jakiekolwiek śledztwa podejmować? Dlaczego to było możliwe po drugim wecie prezydenta? Dlaczego to się zbiegło w czasie? Ponieważ sprawa stała się bardzo znana i do prokuratury zaczęły się zgłaszać osoby poszkodowane. No i wtedy, mając osoby poszkodowane, prokuratura wszczyna śledztwo, nawet jeżeli ma ograniczone narzędzia w tej sprawie. Nie przed, bo nie ma możliwości regulacji, no bo zonda krypto nie zrobiło niczego wbrew polskiemu prawu, skoro tego prawa nie ma. Tylko dopiero jak zgłosili się poszkodowani i to śledztwo pewnie będzie musiało mieć charakter międzynarodowy, skoro zonda krypto w Estonii jest zarejestrowana. No i jeszcze jedna sprawa, bardzo ciekawa zresztą. Wspominałem o tym, co działo się w kampanii wyborczej prezydenckiej. Ten zjazd CIPAK, gdzie był Karol Nawrocki jeszcze jako kandydat i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. No i w końcu spotkanie Toruńskie, słynne z ówczesnym, także innym kandydatem na prezydenta, czyli Sławomirem Mentzenem. Brzmiało to wtedy tak.
Kolejny temat, niestety trochę skaczemy, bo już tylko 20 minut zostało. W Polsce jest absurdalne prawo i praktyka poprzednich wszystkich rządów, również PiS-u, w sprawie kryptowalut. Proste tylko pytanie, prośba. Czy znalazł pan w tej kampanii 5 minut na rozmowę z przedstawicielami branży kryptowalut? W Polsce ma więcej ludzi rachunki na giełdach kryptowalutowych niż rachunki maklerskie. To jest bardziej popularne. To jest 3 miliony ludzi. Czy znajdzie pan dla tych 3 milionów ludzi, dla ich przedstawicieli branżowych 5 minut, żeby z panem o tym porozmawiali?
Myślę, że tak, bo jak śledziłem statystyki i zobaczyłem, że 18% inwestuje swoje środki w kryptowaluty, 18% polskiego społeczeństwa, głównie ludzi młodych, a zdaje się 28 złoto, więc widzę, że to, te wielkości się zbliżają.
No i teraz zwróć uwagę, że szef kancelarii prezydenta w wielu odpowiedziach jest bardzo stanowczy. Tym razem padło do niego pytanie, no i co z tym spotkaniem obiecanym na tym spotkaniu z panem Mentzenem. Czy Karol Nawrocki spotkał się
z przedstawicielami branży?
Czy jako kandydat, czy potem jako prezydent z przedstawicielami branży kryptowalut, skoro kilka dni po tym spotkaniu brał udział także w tym spotkaniu z Mentzenem, brał udział w tym spotkaniu z SIPAC, finansowanym przez Zonda Krypto. Pytanie proste. Odpowiedź niekoniecznie.
Pan prezydent miał ogólne informacje. Panu prezydentowi nie przedstawiono konkretnych spraw. Były różne informacje. Nie mogę wnikać w te sprawy. Natomiast ta sprawa toczy się, jeżeli chodzi o ten podmiot od wielu, wielu lat. Rząd rządzi od 2,5 roku. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że weto prezydenta spowodowało dzisiaj problemy tego podmiotu, mówię tu wprost o Zondzie Krypto. Ten problem był sygnalizowany przez regulatora estońskiego w połowie 25 roku. Gdzie były polskie służby? Gdzie był rząd Donalda Tuska? Gdzie był minister sprawiedliwości, minister finansów, koordynator służb specjalnych i minister spraw wewnętrznych i administracji? Te pieniądze prawdopodobnie już od dłuższego czasu były zagrożone. Weto nie ma nic z tym wspólnego, bo tych pieniędzy zresztą, że tak powiem, szef tego podmiotu mówił, że już od dłuższego czasu nie ma możliwości dostępu. No jeżeli są takie informacje, to ja bym oczekiwał błyskawicznego działania służb. A tu nie ma żadnego działania służb.
A w sprawie spotkania, o które pytałem?
Jeżeli chodzi o spotkanie, ja nie mam żadnej wiedzy. Już to mówiłem, żeby pan prezydent spotykał się z przedstawicielami branży czy rynku kryptoaktywów. Nie mam żadnej wiedzy, żeby pan prezydent spotykał się z panem Kralem, tak. Chyba tak się nazywa. To są jakieś zupełne fejki. Ja takiej wiedzy nie posiadam.
Ale zwróć uwagę, że to pytanie padło nawet drugi raz. Nie ma odpowiedzi, nie, pan prezydent nie spotykał się. Jest tylko odpowiedź, nie mam wiedzy, żeby pan prezydent się spotykał. To dość symptomatyczne w polityce. Warto na takie szczegóły zwracać uwagę. I jeszcze jedno z kronikarskiego obowiązku dodajmy. Jarosław Kaczyński też w tej sprawie postanowił zabrać głos.
Tak.
Chyba rozumiejąc, że ta sprawa coraz bardziej ciąży na ich wizerunku, także Prawa i Sprawiedliwości, także jak mówiłem, tego rządu Mateusza Morawieckiego, który w tej sprawie przepisów nie zostawił w spadku kolejnemu rządowi. Więc postanowił zabrać głos i mówił tak.
Nasza formacja nie ma z tym absolutnie nic wspólnego, to po pierwsze, a po drugie to wszystko działo się przez ostatnie lata pod kontrolą służb, no, które są w całkowitej i takiej dalece przekraczającej normalne zależności państwowe dyspozycji obecnej władzy. One wykonują różnego rodzaju bezprawne działania w stosunku do opozycji, natomiast to jakoś były niezwykle wręcz mało aktywne, jeżeli chodzi o tą sprawę. Także przyjdzie czas na to, że ta afera będzie wyjaśniona. Ja nie mam wątpliwości, kto tutaj w ostateczności zostanie uznany za winnego. No i wreszcie chciałem też powiedzieć, że twierdzenia, że jakieś organizacje z nami związane otrzymywały od tej firmy jakieś pieniądze, jest po prostu nieprawdziwe, no bo wiadomo na przykład, że pewna telewizja dostawała, ale jako żywo ona nie jest z nami związana i uczciwie mówiąc, no nie w każdej sprawie się zgadzamy, to tak już mówiąc dość łagodnie.
No i teraz zgadnij, o jaką fragment telewizję mogę
przy placu bankowym, w pewnym wysokim wieżowcu, tam na pierwszym, drugim piętrze, chyba wszyscy aż zatrzymali się, gdy to usłyszeli. Chodząc po korytarzach telewizji.
Bo państwo mogą nie wiedzieć, co jest przy placu bankowym. Ta telewizja, o której mówi Jarosław Kaczyński, która zupełnie nie jest z PiS-em związana.
RTV. Można... Nie mylić z RTV i AGD.
Ale łatwo powiązania osobowo-biznesowe można sobie sprawdzić. To no nie jest żaden
rocket science. To dosyć ciekawe też jest. No.
Która nie jest związana i która tak bardzo nie zgadza się z PiS-em, to jest, uwaga, Telewizja Republika. Tak, to oni, mówił Jarosław Kaczyński. Oczywiście oni mają tam swoje wewnętrzne niesnaski, tam z panem Sakiewiczem i wszystko jest pięknie, ale mówienie, że to jest w ogóle jakieś telewizja z innego świata i nie mamy z nimi nic wspólnego, mistrzostwo świata. Jarosław Kaczyński, dodajmy też z kronikarskiego obowiązku, zapowiedział, że on, jak będzie jakaś kolejna ustawa, to się jej przyjrzy. Natomiast on to najchętniej kryptowalut w ogóle by zakazał.
Tak, to było też ciekawe. Zastanawiam się,
jak... Takie jest jego zdanie. Wczoraj też, dodajmy jeszcze jedno, poseł Gomoła, to jest poseł Polski 2050, był w Pałacu Prezydenckim i tam prezydent podobno pochylał się nad jego projektem dotyczącym ustawy o rynku kryptowalut.
Jego, czyli czyim? Posła Gomoły?
Posła Gomoły.
Posła Gomoły. Mhm.
Z Polski 2050. On ten projekt przedstawił już jakiś czas temu. Faktycznie nad tym projektem prace zamarły. Nie ma ich. Rząd próbował swoich sił, mimo że to przecież koalicjant, ale próbował swoich sił ze swoimi ustawami. Na razie nie wiadomo, czy ten projekt posła Gomoły z takim lekką akceptacją prezydenta, na razie wyrażaną publicznie, wejdzie pod dalsze obrady i czy będzie procedowany, czy nie. Zobaczymy, co w tej, jaka będzie decyzja prezydium Sejmu w tej sprawie. Hmm.
Piszą państwo, że zawsze sprawdza się w polityce stara zasada, jeśli chcesz się bronić, musisz atakować. Najlepszą obroną jest atak, pisze o tym pan Hubert, inni też piszą. I jeszcze pan Piotr, analizując twoje słowa oraz wypowiedzi polityków, które zacytowałeś przed momentem na antenie, w grupie na Facebooku napisał: leniwemu rządowi przygotowanie ustawy zajęło 1,5 roku, pracowitemu prezydentowi zawetowanie zajęło 3 tygodnie. Ja zostałem przekonany, kończy swój wpis nasz przekonany już patron Piotr. Bardzo dziękujemy Klaudiuszowi Slezakowi za tę dzisiejszą relację, choć przypomnijmy, sprawa jest czasowo rozległa. Wczoraj doszło do kilku konkretnych wypowiedzi, choć jak państwo słyszą, wzbudzających wciąż wątpliwości i rodzących nowe pytania, do których będziemy jeszcze wracać w kontekście zonda kryptowalut i przenikającego się świata tych, którzy w tej branży trzymają za wszystkie sznurki oraz świata polityki zdecydowanie. Pani Ela napisała: oj, pan prezes naraził się tą wypowiedzią pewnej telewizji. A mi się wydaje, pani Elu, że choć w pierwszej chwili być może pracownicy tej telewizji, tak jak mówiłem, idąc korytarzem, słysząc te słowa, zatrzymali się, zamarli w bezruchu, to potem jednak jakoś sobie to wszystko wyjaśnili, wytłumaczyli. To chyba nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje. Nie zawsze klub słuchacza naiwnego ma rację. Klaudiusz nas bardzo często z błędu wyprowadza, zabierając za kulisy polityki i politycznej kuchni. Wszystkiego dobrego.
Czy ja mogę jedną zupełnie nie krypto reklamę?
Ależ oczywiście. My przecież jesteśmy tak bardzo niereklamowi, że aż bardzo proszę.
Chciałem zareklamować twój program w sobotę.
Naprawdę?
Mhm.
Tip-top. To znaczy, który? A, to nie jest mój, to jest nasz.
No, tak,
ja już
nasz,
wspominałem ostatnio, tak. To jest nasza tip-top lista Radio Nowy Świat.
No, to nasz program.
A dlaczego chciałbyś akurat w tę sobotę ten program zareklamować, a w poprzednią
głównie zareklamować, że dlatego, że w piątek kończy się głosowanie i drobna przypominajka, że może udałoby się utrzymać lidera tej listy.
Na szczycie.
No tak, tak.
Z żółtą koszulką. Będziemy musieli chyba redaktorowi Bukartykowi żółtą koszulkę zakupić.
Pierwszy przypadek, gdzie...
Debiut na pierwszym?
Od razu?
Nie.
Na pierwszym? Nie, pierwszy raz.
To nie jest pierwszy raz.
A ile musiałoby się utrzymać tygodni, żeby jakiś tu był sukces?
Po 10 tygodniach spadnie z listy na pierwszym. To też przypominam i ostrzegam. Miłośnicy grupy Deserter świetnie znają ten zapis regulaminu i nie wiem, czy zauważyłeś, ale...
Co by się nie działo? 10 tygodni.
10 tygodni i do widzenia. Dlatego pieśni wykonane przez zespół pieśni i tańca Deserter zazwyczaj utrzymują się gdzieś tak w okolicach pierwszej trójki, dwójki, ale rzadko na pierwszym. Także to też ma swoje dobre i złe strony. Natomiast tak, Piotr Bukartyk z dźwiękowym, muzycznym, piosenkowym reportażem z Tour de Slezak ostatnio zadebiutował na pierwszym i jest duża szansa, że utrzyma pozycję lidera i żółtą koszulkę.
Jest szansa, jeżeli państwo nam pomogą.
Jeżeli państwo zagłosują, oczywiście. Przypominam, strona internetowa i aplikacja. Bardzo dziękuję.
Zupełnie nie krypto, nie kryje się
tak.
Z poparciem dla tej piosenki.
Aż boję się, bo wsłuchałem się w ten tekst wielokrotnie, aż boję się, co będzie, gdy kiedyś redaktor Bukartyk wybierze się na Tour de Slezak.
Ketchup wuja z dzicha już dostał.
A to dopiero początek. Kto nie słyszał, niech posłucha. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
A co my tu mamy muzycznie? Pablo Pavo. O tak, to też nasz znajomy. Pablo Pavo i Ludziki w swoim najlepszym stylu grochowsko-praskim, bardzo warszawskim. Klaudiusz Slezak, do usłyszenia. Za chwilę pogoda.
Styl warszawski, grochowsko-praski. Pablo Pavo i Ludziki, podwórka i trzaski. Traski i trasy, sąsiad ma zawiasy. Kładziemy bity na te ambarasy. Biorę tego mika, znika wszystko co złe. Biorę bruty tego świata, szumi miasto w tle. Grochowski, Praski, Pablo, Paweł i Ludziki.